Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj nowy tydzień rozpoczynamy z TikTokiem. A dlaczego? Ponieważ temat ten został podjęty podczas sympozjum naukowo-szkoleniowego, które pod koniec kwietnia odbywało się w Ciechanowie w Państwowej Uczelni Zawodowej. Jednym z tematów, który został podjęty, to właśnie zagrożenia płynące z TikToka, a mówiła o tym pani Sandra Brzeska-Zagroba, pedagog, wykładowca Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, a dzisiaj mój gość. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Ja już przyznam się państwu, nie używam TikToka, nie mam zielonego pojęcia o tym komunikatorze. Tym bardziej chciałabym państwu z panią Sandrą dzisiaj opowiedzieć o zagrożeniach, ale może też i przyjemnościach płynących?
Tak, na pewno. Myślę, że rzeczywiście jest wiele takich interesujących tematów. Ja ostatnio robiłam takie badania dotyczące poradnictwa, w związku z tym, że ja też bardzo mocno zajmuję się pracą i interesuje mnie spektrum zaburzeń autystycznych. Szukałam kont, które nawiązują do spektrum i okazało się, że rodzice, opiekunowie dużo poruszają takich tematów edukacyjnych, jak diagnozować, jak pracować, więc na pewno można odnaleźć też tam takie wartościowe treści.
Czyli jest to jeden z komunikatorów, inaczej medium społecznościowym, tak?
Tak, jest to platforma, która ma rozszerzoną funkcję. Ma funkcję umożliwiającą nagrywanie krótkich filmików. Te filmy mogą być w przeróżny sposób modyfikowane. Jest taka bardzo popularna forma, która nazywa się lip sync, czyli podkładamy do piosenki swój wygląd, który imituje śpiewanie tej piosenki. To był taki trend, który był chyba początkowo najbardziej znany na TikToku. Rzeczywiście to dzisiaj jest bardzo zauważalny. Więc mamy możliwość modyfikowania tych filmów, różnych ścieżek dźwiękowych. Filtry ostatnio się pojawiły, bardzo ciekawe. Ja też wspominałam właśnie na sympozjum, że był taki w ostatnim czasie popularny filtr, dzięki któremu wyglądaliśmy jak po serii zabiegów medycyny estetycznej i na początku ja się z tego śmiałam, popatrzyłam sobie na to i mówię, no kurczę, no rzeczywiście, no może trzeba coś zrobić jednak, ale od razu przyszło mi do głowy takie pytanie, czy jeżeli młoda osoba nieakceptująca swojego wyglądu zobaczy siebie w takiej wersji podrasowanej, czy nie będzie rzeczywiście dążyła do zmian wynikających z, nie wiem, przyporządkowania się do trendów, a nie ze względu jakby na rzeczywiście jakieś tam swoje racjonalne upodobania. Są to tematy, które rzeczywiście za każdym razem, kiedy rozmawiam z rodzicami, z opiekunami na temat TikToka, trzeba być po prostu bardzo czujnym i ostrożnym.
O tych zagrożeniach porozmawiamy za chwileczkę. Ostatnio o TikToku słyszymy, ale w odniesieniu do tego, że jest to twór chiński, że może służyć szpiegowaniu, innym też tematom związanym z polityką i w ogóle z sytuacją globalną. Ale dzisiaj głównie chciałabym się zastanowić, korzystając z pani wiedzy, jak to jest z tymi zagrożeniami, uzależnieniami związanymi z nowymi mediami, z mediami społecznościowymi. Czy właśnie TikTok wpisuje się w tę falę uzależnień?
Jak najbardziej. I myślę, że to jest takie medium, które będzie uzależniało najbardziej. Z tego względu, że on bardzo mocno dostosowuje się do naszych potrzeb. Algorytm, na którym opiera się TikTok, jest tak skonstruowany, że uczy się szybko tego, co nam się podoba. Więc jeżeli my coś zalajkujemy, to potem tych treści mamy więcej. Treści są podzielone na kategorie. W zależności od tego, co my lubimy oglądać. Czy lubimy oglądać tutoriale, które pokazują, nie wiem, nowe trendy w makijażu, czy lubimy oglądać jakieś takie śmieszne żarty sytuacyjne, wypadki, upadki. To bardzo szybko TikTok pokazuje nam tego więcej i więcej, więc nasz mózg jest zadowolony, bo on dostaje to, czego chce, więc trudno nam się potem oderwać. Ja rozmawiam z wieloma dorosłymi osobami i mówią, no rzeczywiście mieliśmy TikToka, skasowaliśmy TikToka, bo okazało się, że siedzimy całą rodziną obok siebie na kanapach i minęło 1,5 godziny, a my nadal scrollujemy. I gdzie jest ten czas?
Każdy w swoim TikToku siedzi, prawda?
Tak, no bo każdego TikTok jest dostosowany i dopasowany do jego upodobań, więc rzeczywiście to wciąga. Jest to taki, myślę, zapychacz czasu i bardzo szybko zmieniające się treści też przyciągają. Ktoś nam się nie nie podoba, to nie czekamy do końca. Możemy to w każdej chwili przerzucić do góry albo na dół i mieć taką treść, która nas zainteresuje, więc bardzo, bardzo, bardzo mocno przyciąga i wciąga. Zresztą to też, co ja mówiłam na sympozjum, kiedy obserwuje się młodzież, dzieci w szkołach, przed szkołami, w parkach, w różnych miejscach rozrywki, zazwyczaj jest TikTok. Teraz niewiele już jest takich sytuacji, w których dzieci, nie wiem, interesują się Facebookiem, może starsi bardziej Instagramem, ale TikTok jest w tej chwili na topie. To zresztą pokazują badania, które były przeprowadzane w 2020 roku i pokazywały, że 90% użytkowników TikToka to są osoby poniżej 18 roku życia. Kolejne badania pokazywały, że ci użytkownicy starsi się przekonują i coraz starsi dołączają do TikToka, ale no 90% to są osoby poniżej 18 roku życia.
No tak, bo żeby skorzystać z internetu, trzeba wejść w przeglądarkę, trzeba wpisać hasło, trzeba znaleźć odpowiedni temat, a TikTok sam się właściwie uruchamia i przerzucamy przerzucamy. A
tak,
więc
jest
minimum wysiłku, a mnóstwo przyjemności.
I jeszcze jest taka dodatkowa funkcja, która przyciąga naszą uwagę, że jeżeli nie mamy w tej chwili włączonego TikToka i on jest, że tak powiem, w stanie spoczynku, to raz na jakiś czas wyświetlają nam się powiadomienia, nawet dźwiękowe, że osoba, którą obserwujemy, właśnie opublikowała film, że osoba, którą obserwujemy, właśnie prowadzi transmisję live, więc to jest dodatkowe takie zachęcenie nas, żebyśmy spojrzeli, co tam się teraz aktualnie dzieje.
Ja wiem, że pani takie własne badania nad TikTokiem prowadzi. Czy rzeczywiście dzieci i młodzież no już przesadzają z tym komunikatorem? Proszę powiedzieć tak szczerze?
Tak szczerze myślę, że bardzo. Myślę, że badania, które są w ogóle prowadzone, no alarmują bardzo. To, jak pytamy dzieci, prowadząc badania, ile czasu, myślę, że biorą pod uwagę ten czas spędzany w domu i to wtedy i tak jest dużo, bo to czasami są nawet i 4 godziny, ale myślę, że nie biorą pod uwagę czasu, który jest spędzany pomiędzy. W drodze do szkoły w samochodzie, w drodze do szkoły, kiedy, nie wiem, jest spacer na przerwach międzylekcyjnych. I jakby to jest też dodatkowy czas, którego myślę, że często badania dotychczasowe nie uwzględniają. A popatrzmy, co to powoduje. Przerwy międzylekcyjne mają służyć do tego, żeby nawiązywać te relacje z rówieśnikami, żeby rozmawiać, żeby ten kontakt cały czas zacieśniać.
A nawet pobiegać, prawda? Poruszać się w czasie przerwy.
Tak, dokładnie. I teraz tego nie ma. Oni wszyscy zazwyczaj po prostu siedzą w telefonach i scrollują TikToki, więc to jest taki moment, który mnie najbardziej chyba smuci i niepokoi, że w momencie, kiedy my ciągle mówimy o tym, że dzieci powinny coraz więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, na dworze, z rówieśnikami, relacje, zwłaszcza po tym czasie pandemicznym, no okazuje się, że jednak ta przestrzeń internetowa bardzo wciąga i no musimy po prostu jako opiekunowie i nauczyciele zająć się tym tematem, być ważnymi obserwatorami i reagować po prostu.
Zabrać 4, powiedzmy do 6 godzin dziennie z życia dziecka, no to jest nie do odrobienia czas, mam takie wrażenie.
Tak, tak, myślę, że tak. Tutaj na pewno jeszcze wchodzą w grę zainteresowania dzieci związane z chociażby jakimiś wirtualnymi rozrywkami w postaci, nie wiem, gier online, tak? To na pewno też jest taka przestrzeń, którą badacze się zajmują, rzeczywiście te grupowe, ale ja zawsze mówię, to jest jednak grupowe, tak? Chłopcy, dziewczynki umawiają się gdzieś tam po szkole, żeby pograć razem, ale są jednak w jakimś tam kontakcie. A tutaj mamy sytuację, w której jesteśmy, no, zamknięci, my i telefon.
Jeśli udało nam się tę diagnozę szybciutko przeprowadzić, no to naszym zadaniem jest dzisiaj poinformować, jakie te zagrożenia występują i co możemy z tym zrobić jako rodzice, jako opiekunowie. Może omówmy kilka sytuacji, na które możemy mieć wpływ.
Mhm. Ja myślę, że ja przede wszystkim to, co polecam rodzicom, to w momencie, kiedy dziecko zwraca się do nas z prośbą, albo my dostrzeżemy, że dziecko ma zainstalowaną aplikację TikTok, to żeby ten TikTok też na swoim telefonie zainstalować. Żeby rodzice też mieli świadomość tego, taką realną. Myślę, że w momencie, kiedy nauczyciele, pedagodzy opowiadają pewne rzeczy, to my, nie przeżywszy tego, jakoś nie bierzemy tego chyba aż tak bardzo na serio. A w momencie, kiedy rodzice sami zobaczą te treści, które się wyświetlają, które są przepełnione wulgaryzmami, które są przepełnione treściami bardzo jakimiś skrajnie niebezpiecznymi, wtedy zdadzą sobie sprawę rzeczywiście, że to nie jest treść, która jest dostosowana do wieku odbiorcy. Przede wszystkim ja myślę, że tak jak kiedyś myślałam, jak to wytłumaczyć. Kiedy idziemy do sklepu z zabawkami i chcemy dziecku naszemu, czy dziecku kogoś z rodziny kupić jakąś zabawkę, to na co zwracamy uwagę? Na to, od któregoś roku życia jest ona przydatna do używania, tak? Że mamy 3+, 5+, 6+ i my bardzo tego pilnujemy, bo dziecko musi zakrztusić, bo to będzie, nie wiem, niedostosowane do wieku. Dlaczego nie zwracamy uwagi na to, jakby od jakiego wieku my możemy używać jakiejś aplikacji? Dlaczego tylko w momencie, kiedy dziecko ma 3 lata, nas interesuje, czy ta zabawka się nadaje do użycia w tej chwili?
A od ilu lat możemy instalować? Od którego roku życia możemy instalować?
Od 13 roku życia.
A podejrzewam, że nikt nie czeka do tej daty.
No nie, ale też problemem jest to, że często jakby dzieci nie przyznają się, że mają tyle lat, bo jakby to tylko i wyłącznie weryfikacja jest taka jednostronna. Więc jeżeli dziecko razem z rodzicem po rozmowie i ustaleniu pewnych zasad i reguł zdecydują się na założenie TikToka, no to wtedy rodzic może zaznaczyć, że jest to konto dla dziecka. I kiedy jest to konto dla dziecka, rzeczywiście pomiędzy 13 a 18, jest sporo tych funkcji zabezpieczeń, które no, dostosowują treści, blokują chociażby te prywatne wiadomości. Ja w momencie, kiedy zaczęłam badać TikToka, zaczęłam się interesować tym tematem, to dla mnie w ogóle szokiem było to, że można sobie przesyłać wiadomości w TikToku. Mnie się wydawało, że to skoro to są filmiki, to ja tylko mogę te filmiki oglądać i scrollować i nic więcej. A okazuje się, że nie, że my możemy się komunikować. Teraz znowu, nie posiadając świadomości tych komunikatorów, które są wbudowane, no nie wiemy, z kim to nasze dziecko koresponduje, tak? W momencie, kiedy mamy Messengera, no to mamy te opcje Messenger Kids, która też jest możliwa do zainstalowania i wtedy widzimy, z kim dziecko pisze, ale nie widzimy treści, żeby rzeczywiście zachować, dać dziecku tę prywatność. Tutaj, no nie wiemy, tak? Więc rzeczywiście TikTok prowadził zabezpieczenie, które blokuje w ogóle możliwość wysyłania prywatnych wiadomości pomiędzy 13 a 16 rokiem życia. Więc znowu, to już daje nam jakieś tam pole bezpieczeństwa. Te treści są dużo bardziej filtrowane, więc też jakby kwestie związane z jakimiś takimi zachowaniami ryzykownymi, które pojawiają się, są bardzo mocno przesiane. Ja tutaj wspomnę chociażby o takim trendzie, który nazywa się challenge na TikToku.
No, słowo klucz w tych czasach, prawda? Wszyscy challenge'ują.
Tak, tak, to prawda. I no jest wiele takich trendów, które są no też skrajnie niebezpieczne. Są niewinne rzeczy, które polegają na zatańczeniu jakiegoś układu, tak? Ale są takie, które chociażby polegają na tym, że trzeba wsypać do ust partnera, kolegi, koleżanki płatki śniadaniowe, zalać je mlekiem i zjeść z ust tej osoby te płatki z mlekiem, tak? No to mamy od razu już wielkie zagrożenie zakrztuszeniem chociażby, tak? Więc to są, no były takie challenge, które no rzeczywiście zebrały okrutne żniwo i wtedy pierwszy raz zaczęto chyba tak się bardzo mocno zastanawiać nad zagrożeniami. 7 dzieci zmarła w związku z podjęciem tego challenge'u. Ono polegało na podduszaniu się w trakcie nagrywania filmów, więc trzeba zwracać uwagę na to, jakby, jakie te trendy są i kiedy nasze dzieci zaczynają coś czasem kombinować i nagrywać na TikToku, warto zwrócić uwagę, czy to nie jest forma właśnie jakiejś takiej odpowiedzi, tak? Bo to, co TikTok daje, to też właśnie ta rekreacja, czyli jest film, który jest pierwszy i autor mówi, rzucam wam challenge, zróbcie to i to. I jakby zadaniem innych użytkowników jest odpowiedź. I potem tych odpowiedzi jest setki, tysiące, miliony. Więc to napędza siłę tej aplikacji, ale w przypadku dzieci no, musimy zwracać uwagę na to, czy rzeczywiście są to bezpieczne rozrywki.
No dobrze, ale czy można wrzucić takie wyzwanie polegające na podduszaniu się? Nie ma tutaj żadnych ograniczeń?
W tej chwili TikTok coraz bardziej dba o bezpieczeństwo i to filtrowanie treści rzeczywiście jest zauważalne. Często, kiedy ja widzę jakiś film, za chwilę wracam do niego i widzę, że jest on już niedostępny, więc jeżeli ktoś zgłosi, że jest to filmik, który pokazuje jakieś takie treści ryzykowne, no to rzeczywiście firma na to odpowiada, ale trudno jest zweryfikować wszystkie te treści, tak? No są miliony użytkowników, więc trudno jest zapanować po prostu nad tym w taki bezpiecznym stopniu od początku do końca.
I każdy może wrzucić taki film z wyzwaniem?
Każdy może. Mhm. Badania pokazują też z 2020 roku, że aż 66% to są osoby, które są aktywnymi użytkownikami nagrywającymi filmy, więc to sporo.
A dlaczego dla dzieci i młodzieży takie nietypowe wyzwania na pograniczu bezpieczeństwa są tak atrakcyjne, jak pani sądzi, jako pedagog?
Ja myślę, że jest to forma odpowiedzi na ten trend. Często dzieci chcą być zauważone, chcą zyskać popularność, te lajki na TikToku, chcą, żeby inni koledzy zwrócili na nich uwagę, dali aprobatę za to, co się wydarzyło w trakcie na przykład jakiegoś filmu na TikToku, więc myślę, że to jest to clue, które pokazuje, że jakby niezależnie od czasów, dzieci chcą być w grupie rówieśniczej, chcą być zauważane, chcą się czuć akceptowane. I w momencie, kiedy te nasze relacje często społeczne są takie słabe i relacje rówieśnicze są słabe, myślę, że dzieci szukają jakichś alternatyw do tego, żeby zaistnieć, żeby być lubianym. Jeżeli nie radzę sobie w kontaktach społecznych jeden na jeden, jeżeli nie potrafię pokazać swojego ja i tego, jakim jestem wspaniałym młodym człowiekiem, to może spróbuję to pokazać w inny sposób.
No tak, mogę być lubiany, powiedzmy, na TikToku. I
tak, poza tym no, też nie ukrywajmy, TikTok to są korzyści pieniężne i w momencie, kiedy są te konta, znowu, jeżeli jest konto dla dziecka, nie ma możliwości przesyłania prezentów, bo w momencie, kiedy mam podpiętą kartę naszą bankową do aplikacji, jest taka możliwość, możemy przelewać pieniądze, które zamieniane są na prezenty, a te prezenty możemy wysyłać innym, więc jakby to są rzeczywiście konkretne korzyści majątkowe, które do tych użytkowników docierają, tak? Więc często dzieci liczą na to, że w momencie, kiedy będą budować swój brand i swoją markę na TikToku, zaczną być TikTokerami, to będzie ich sposób na życie i ich sposób funkcjonowania zawodowego, tak? Rzeczywiście ludzie z tego żyją i rzeczywiście zarabiają. To jest praca, która wymaga wielkiego zaangażowania i wielkiej takiej systematyczności w nagrywaniu, w wymyślaniu nowych rzeczy. Trzeba być bardzo kreatywną osobą. Myślę, że to młodym osobom bardzo imponuje, ale z drugiej strony jest to zgubne. Ja kiedyś spytałam uczniów, a co zrobicie, kiedy TikTok zostanie zablokowany w Polsce? A więc przerażeniem, pani Sandro, to jest niemożliwe, żeby TikTok był zablokowany. Więc jakby oni rzeczywiście gdzieś tam czasami to swoją przyszłość no, wiążą z tym TikTokiem. Wcześniej był influencer, który był na YouTubie. Teraz powoli to zaczyna wypierać właśnie bycie TikTokerem. Czasami pojawiają się w telewizji, w wywiadach jakieś młode osoby i mówimy, kto to w ogóle jest, tak? Ona jest TikTokerka. Młode pokolenie ma swoich odbiorców i oni chcą znajdować się właśnie w tym gronie wybrańców, którzy robią karierę na TikToku.
A więc challenge, a więc zarabianie pieniędzy, a więc inne możliwości TikToka. Co jeszcze możemy zaliczyć do takich największych zagrożeń tego komunikatora?
Myślę, że przede wszystkim takie zakotwiczenie w takim życiu wirtualnym, a nie realnym, tak? I to przenoszenie całego zaangażowania w świat wirtualny na pewno. No nie ma co ukrywać, że w TikToku poukrywane są także treści związane z pornografią. Są przekierowania, bardzo dużo filmów, bardzo młodych dziewczyn w bardzo wyzywających ubraniach i pozach. To nie jest może na pierwszy rzut oka nic, co byłoby w tych czasach dla nas zaskakującego, ale jest gorszące. Myślę, że na pewno dla młodych osób, które to oglądają, a może wpadną na pomysł, że też będą przesuwać tą granicę w swoich nagraniach. Więc trzeba bardzo mocno na to zwracać uwagę. A jeżeli znowu będziemy lubić te filmy, ich będzie coraz więcej, jeżeli będziemy oglądać tego coraz więcej, to tym bardziej będzie nam się to podobało. Będziemy chcieli się dostosować, więc Ja myślę sobie o tym, że przede wszystkim, jeżeli chcemy być opiekunami, nauczycielami, pedagogami, którzy są świadomi tego, co jest na TikToku, trzeba się temu bardzo, bardzo bacznie przyglądać i też zwracać uwagę na to, co mówią dzieci, co sobie opowiadają, tak? Ja czasami się śmieję z tego, że moi uczniowie są zaskoczeni, że ja wiem, co oni mówią. Oni się posługują jakimiś takimi sloganami, które są rzeczywiście na TikToku.
Ich mową.
Podśpiewują piosenki, które są aktualnie gdzieś tam na TikToku viralami. Ja jakby reaguję i oni są zaskoczeni, że pani Sandro, skąd pani to wie? Ja mówię, no przecież też mam TikToka. Tak, ma pani TikToka? Więc proszę zobaczyć, że to jest taka przestrzeń w umyśle dziecka, do której nie mają dostępu dorośli. Skąd pani to wie, pani Sandro? No ja wiem, bo ja mam TikToka. Dla nich nie do pomyślenia jest to, że dorosła osoba może mieć TikToka i że może się tym zainteresować. Więc tworząc takie swoje wirtualne podwórko, mają przestrzeń gdzieś tam tylko dla siebie, co wiąże się też z brakiem kontroli.
Ale pani ma tutaj ogromne narzędzie w ręku, mając tego TikToka i znając ten język i sposób porozumiewania się młodzieży, może pani wpływać pozytywnie na ich myśli i decyzje?
No, myślę, że tak. Poza tym ja zawsze się śmieję, że jestem takim nieszablonowym nauczycielem i bardzo chciałabym być taka jak najdłużej. Siedzę z nimi na podłodze na przerwie, dużo rozmawiamy, mają do mnie zaufanie, wiele rzeczy mi mówią i nawet jeżeli zdarzają się takie sytuacje, w których są czymś zaniepokojeni, przychodzą i o tym komunikują. Więc to bardzo zbliża i ta świadomość i to miejsce, które oni mi dali w swoim życiu, chociażby na dzielenie się właśnie wiadomościami z TikToka, to daje nam jakąś taką spójność do pola porozumienia. I kiedyś mi jedna z uczennic powiedziała, pani Sandro, jest pani najbardziej wyrozumiałym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek poznaliśmy.
Gratuluję.
Więc
piękne
dla mnie to
słowa.
Są takie rzeczy, które bardzo mnie cieszą, ale myślę, że po prostu jesteśmy blisko i to zaufanie jest duże, dlatego też te relacje są takie między nami mocne.
To w takim razie podsumujmy, jaką rolę mogą jeszcze rodzice pełnić w obserwowaniu, w kontrolowaniu TikToka. Spróbujmy przedstawić w punktach, co mogą zrobić rodzice, aby jednak mieć wpływ na to, co ich dzieci oglądają.
Przede wszystkim w momencie, kiedy chcemy myśleć o założeniu TikToka, zwróćmy uwagę na to, o czym mówi regulamin. 13 rok życia minimum, nie wcześniej. I rzeczywiście ja myślę, że ma to sens nie tylko ze względu, żeby się trzymać regulaminu, ale że umysł dziecka młodszego, jego postrzeganie świata nie jest jeszcze gotowe na to, żeby poradzić sobie i krytycznie przefiltrować te informacje, które są na TikToku. Więc ten 13 rok życia jest takim wiekiem, który, jeżeli już regulamin o tym mówi, to trzymajmy się tego, nie wcześniej. Rozmawiajmy z dziećmi, mówmy właśnie o tych zagrożeniach, mówmy o tym, że to nie jest jeszcze świat dostosowany do tego, na co oni są gotowi, więc dopiero od 13 roku życia, nie wcześniej. Jeżeli już decydujemy się właśnie na założenie tego konta, przypilnujmy jako rodzice, żeby było to konto oznaczone zgodnie z prawdą, czyli dziecka, które nie ma 18 lat, które ma 13, 14, 15 lat i wtedy rzeczywiście funkcje bezpieczeństwa TikToka będą dostosowane i będą dbały o bezpieczeństwo dzieci. To jest taki główny mój postulat zawsze do rodziców. Chcą mieć TikToka, są gotowi na to, osiągnęli 13 rok życia, okej, ale zróbmy tak, żeby to konto było zgodne z rzeczywistością, nie oznaczone jako mam ukończone 18 lat, bo wtedy TikTok nie ma żadnych zabezpieczeń. To jest osoba dorosła, która już może o sobie decydować, która ma pełne pole manewrów na TikToku. A my jakby musimy zadbać o to, żeby rzeczywiście te funkcje bezpieczeństwa były możliwe do zastosowania. Jest też taka nowa możliwość polegająca na parowaniu telefonów, czyli my możemy sparować swojego TikToka z TikTokiem naszego dziecka. I wtedy mamy podgląd, jak długo dziecko używało tego TikToka, jak często było odpalane. Wtedy też mamy kontrolę nad tym, jakby czy jeżeli umawiamy się, że będziemy używać tego TikToka na przykład godzinę dziennie, czy to jest jakby rzeczywiście godzina dziennie. Bo jeżeli jest to nie godzina, ale 6, no to i powtarza nam się, tak, to dostajemy jakąś taką informację. Może nasze dziecko zaczyna mieć problem z uzależnieniem od nowych mediów. Może to jest jakiś alarm dla nas, który pokazuje, że dziecko nie jest w stanie się powstrzymać. Więc to parowanie rodzinne też polecam. Ono jest dostępne w opcjach, kiedy wejdziemy w zakładkę bezpieczeństwo, tam od razu się to parowanie rodzinne pojawia. Można sobie zastosować, jest bardzo proste. Zresztą w internecie jest bardzo dużo poradników, które pokazują, jak krok po kroku, nawet dla opornych, to parowanie rodzinne wprowadzić. Myślę, że ta czujność i też rozmowy na temat niebezpieczeństw i tego, co w internecie jest dozwolone, co nie jest. Szkoły mają wiele programów profilaktycznych, mówiących o etykiecie, mówiących o bezpieczeństwie. To jest potrzebne i dobrze, że jest, ale myślę, że rodzic jest tą podstawową komórką wychowawczą, która powinna mówić o tym, na co my się umawiamy, jak w tym internecie funkcjonujemy. Więc zwracajmy uwagę na to, czy zabawki, które dajemy naszym dzieciom, są dostosowane do wieku, w którym jest nasze dziecko.
Nie nagradzajmy też kłamstwa, bo jeśli dziecko skłamie i poda inną datę urodzin, żeby sobie TikToka założyć, no to niezareagowanie jest taką nagrodą za kłamstwo.
No myślę, że wielu opiekunów nie wie, że są te opcje. Dlatego ja chcę też głośno o tym mówić, żeby zwracać uwagę, żeby po takich naszych rozmowach opiekunowie poprosili dziecko o to, żeby jakby udostępniło im swój telefon i pokazało tego TikToka i wtedy sprawdzamy, tak, czy jest to konto zgodne z wiekiem dziecka. Jeżeli nie, to prowadzimy rozmowę na temat tego, że musimy to zmienić, żeby zabezpieczyć to dziecko i to nie jest ani kara, ani nagroda, ale po prostu dbanie o to, żeby dziecko było najzwyczajniej w świecie bezpieczne. I to też jakby, ja nie lubię bardzo przekraczania granic dzieci. Daj mi telefon, ja ci tu zmienię zaraz, bo to nie może tak być, tak? Rozmowa i też taki, jeżeli dajemy dziecku coś na własność, no to musimy też potem jakby odpowiednio porozmawiać, że chcemy tę własność w jakiś sposób zmienić albo manipulować nad tym kątem. Ale to też musi być jakby z takim ogólnym porozumieniem, żeby dziecko zrozumiało, dlaczego my chcemy to zrobić. Nie dlatego, że, nie wiem, jesteśmy na nie źli albo nam się coś tam nie podoba, ale dlatego, że chcemy dać dziecku pełnię bezpieczeństwa. Więc dzieci zrozumieją to. Myślę, że rzeczywiście w takim pierwszym kontakcie z TikTokiem nie mają jeszcze jakby świadomości o tych treściach. Może im to imponuje i podoba się, że pojawiają się jakieś przekleństwa albo jakieś takie ryzykowne zachowania, ale są one śmieszne, bo to dzielimy się z kolegami wrażeniami i możemy gdzieś tam budować żarty na ten temat. Ale z drugiej strony, no rzeczywiście ważne jest to, żeby dzieci miały jak najmniejszy dostęp do tych zachowań ryzykownych.
Jeśli dziewczynka w ramach wyzwania wrzuca swoje rozbierane zdjęcia, no musi pamiętać o tym, że w internecie nic nie ginie, że to pozostanie.
Tak, no myślę, że kwestie nagości są w ogóle nieźle na TikToku pilnowane. Jeżeli pojawiają się rzeczywiście jakieś takie nagie części ciała, to te filmy są szybko blokowane, ale no, we współczesnych czasach wszyscy wiemy, że nie trzeba być nagim, żeby było to wyzywające. Więc ten kontekst tutaj też jest ważny, żeby sprawdzać i jakby kontrolować, jaki charakter mają te nagrania.
Proszę pani, jakie mogą być konsekwencje rozwoju TikToka? Bo wiemy już, że nowe media, rozwój nowych mediów, no, pogłębia uzależnienie od internetu, pogłębia depresję, prowadzi do samobójstw. Usłyszeliśmy również, że są już odnotowane pierwsze próby samobójcze związane z tym, że ktoś na przykład zaangażował się w rozmowy ze sztuczną inteligencją, co wydawałoby nam się, że to jest absolutnie prawda niemożliwe. Jakie mogą być konsekwencje rozwoju TikToka?
Myślę, że dzieci mogą, osoby, które używają TikToka, mogą za bardzo polegać na TikToku, że mogą zamknąć swój świat i swoje funkcjonowanie tylko do tej przestrzeni. I to jest bardzo niepokojące. Myślę, że kwestie związane chociażby właśnie z prezentami i z byciem coraz bardziej opłacalnym użytkownikiem TikToka może doprowadzić też do zgubnych konsekwencji. Myślę, że te trendy, jeżeli też nie będziemy ich pilnować, tak mówię o takiej też odpowiedzialności społecznej, mogą znowu przynosić jakieś sytuacje, które będą zagrażające zdrowiu i życiu innych osób. Myślę, że TikToka, tak jak i wszystkie media, trzeba stosować i używać z głową. Ja nie będę mówiła, że to jest jakby niepotrzebne i że nieużyteczne. Jest wiele osób, które rzeczywiście się odpręża oglądając TikToka i przynosi im to relaks, jeżeli to kontrolujemy. Jest wiele fantastycznych filmów naukowych. TikTok teraz wprowadza jakby swoje też takie trendy, które mają być dobrymi trendami, czyli na przykład EduTalk, kiedy są to hashtagowane filmy edukacyjne, czy ochrona klimatu. Jakby widać, że TikTok stara się jakby zapanować nad tymi trendami, stara się pokazać jakby coś dobrego i lepszego, no ale niestety nie jesteśmy w stanie zapanować nad tak dużą liczbą użytkowników, zwłaszcza kiedy często zachowania ryzykowne podobają się i robią wrażenie na dzieciach, zwłaszcza i młodzieży. To, co mi się bardzo ostatnio spodobało, to fajne profile dotyczące profilaktyki uzależnień, na przykład uzależnienia od alkoholu. Wiele osób, które same zwalczyły nałóg, które chociażby są teraz terapeutami, prowadzi wiele takich mentorskich filmów, które kończą się, jest jeden taki użytkownik, który kończy swój film i mówi, nie pij dziś. I jakby to w momencie, kiedy pokazuje nam się, kiedy mamy tę osobę zaobserwowaną, jest to na pewno dla osób jakaś motywacja, czy jakiś krok do tego, żeby poszukać pomocy. Więc tak jak we współczesnym świecie, są rzeczy, z których jeżeli mamy włączone krytyczne myślenie, możemy skorzystać i fantastycznie się dzięki nim rozwinąć, no ale jeżeli tego myślenia krytycznego nie ma, jeżeli nie ma rozmów i świadomości, no może stać się to bezpośrednim zagrożeniem.
Czyli pani jako znawczyni TikToka może powiedzieć, że zatrzymać już nie możemy, tak? Tylko możemy w mądry sposób obserwować, kontrolować, racjonować korzystanie.
Tak. Myślę, że przede wszystkim wprowadzenie wszystkich tych kwestii związanych z bezpieczeństwem da nam już na pewno jakiś taki oddech ulgi. No i na pewno obserwować. Ja jakby nie jestem nauczycielem na pełen etat, więc jest mnie w tej szkole niewiele, ale i tak w tym czasie, kiedy pracuję, ja widzę, co się dzieje. Jak dziewczyny nagrywają filmiki na korytarzach, nie wierzę, że rodzice w domach nie zauważają tego, że jest włączony telefon na nagrywanie i że coś tam przed tym telefonem się dzieje, więc zwracajmy po prostu uwagę, w jakim celu nagrywane są filmiki, czy jeżeli mamy wspólny czas i chcemy ten wspólny czas jakoś razem spędzić, możemy zaproponować, czy ja mogę dzisiaj z tobą pooglądać TikToki, ja chcę wejść do twojego świata, chcę zobaczyć, co oglądasz, chcę się pośmiać razem z tobą. I wtedy to też będzie forma takiej kontroli niejawnej, w której rodzic oglądając TikToki w formie rozrywki z dzieckiem będzie wiedział, co tam się wyświetla.
To przynajmniej tyle możemy zrobić, aczkolwiek tych wszystkich tajemnic TikToka i tak nie odkryjemy, bo nie wiemy, kto kontroluje. No są różne doniesienia oczywiście, różne teorie spiskowe są tworzone. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Ja pani bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że te informacje będą ogromnie ważne dla słuchających nas rodziców, ale może też dla samej młodzieży. Może też zwróci to ich uwagę, te treści, o których mówiłyśmy.
Mam nadzieję, dla opiekunów i rodziców powiem tylko tyle. Bądźmy uważni, obserwujmy i wtedy, nie pogarszając naszych relacji ani zaufania, będziemy w stanie wiedzieć, co dzieje się w życiu naszego dziecka, nie tylko tym realnym, ale też wirtualnym.
Pani Sandra Brzeska-Zagroba, pedagog, wykładowca Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia Państwu.